Tu mówi Lublin, minęła północ, jest już piątek, 3 listopada, ale my jesteśmy jeszcze w temacie śmierci. 2 listopada zaduszki i wszyscy jakoś się nad śmiercią zatrzymują, a przynajmniej powinni. A my dziś z ojcem doktorem Jackiem Norkowskim, bioetykiem, dominikaninem, autorem książek o śmierci mózgowej, Medycyna na krawędzi, Człowiek umiera tylko raz, osobą, która w polskiej przestrzeni, nie tylko w polskiej, bo ojciec wykładał też w Rzymie, dużo o kontrowersjach związanych ze śmiercią mózgową mówi i na ten właśnie temat dzisiaj rozmawiamy. Ojcze, zatrzymaliśmy się na tym, w jaki sposób stwierdza się śmierć mózgu. Mówiliśmy o badaniu odruchów pniowych, o badaniu bezdechu, które jest dosyć kontrowersyjne, bo może uszkadzać sam mózg, o pewnych badaniach dodatkowych, które bywają też wykonywane. I teraz ojciec wspominał już o tym, że gdyby zastosować pewne procedury medyczne, ojciec wspominał o schłodzeniu, czyli o hipotermii, o innych też procedurach, o odbarczeniu mózgu, to wielu z tych pacjentów dałoby się z tego stanu wyprowadzić. Ale czy to nie jest zarzut właśnie względem lekarzy na co dzień praktykujących w szpitalach, że nie wykonują zupełnie podstawowych procedur i właściwie dlaczego mieliby to robić? Znaczy, no, trudno jest mi przyjąć, że lekarze choćby tu blisko w Lublinie funkcjonujący w szpitalu klinicznym są mordercami tak naprawdę, że chcą dla swoich pacjentów śmierci. No bo to jest bardzo poważny zarzut.
Lekarz działa w zastanej sytuacji i prawnej, i też sytuacji, w której są pewne utarte procedury, najczęściej stosowane sposoby działania. Czasami lekarze mówią, że nie mamy procedur, nie robimy nawet kraniotomii, ponieważ właściwie w naszym szpitalu tego się nie przewidujemy, żeby to robić. Ale czy lekarz może być niewolnikiem procedur w ogóle? Lekarz ma leczyć w myśl zasady, jakichś podstawowych zasad, którymi się lekarze zawsze kierowali, według swojej najlepszej wiedzy i dobro chorego jest najwyższym prawem. To są te podstawy, którymi się zawsze lekarz powinien kierować. I tutaj najlepiej, znaczy wiedza, którą mamy na temat chorych z uszkodzeniem mózgu, wskazuje na to, że należałoby wprowadzić te nowe sposoby leczenia i to energicznie w Polsce i tworzyć ośrodki, które wyspecjalizowane, które się tym by zajmowały. Z jakichś powodów w ogóle czegoś takiego nie ma. Chorych się gorzej leczy niż kiedyś, bo kiedyś nawet w szpitalach powiatowych robiono często trepanacje, robiono też kraniotomię. Lekarze potrafili to zrobić, bo mamy wielu zdolnych chirurgów. Teraz mam wrażenie, i jakby jest odwrót od tego, w sytuacji, gdy wiemy dużo więcej na temat tego, jak można pomóc tym chorym, jak można ich rehabilitować, jak można ich dalej leczyć. Wiemy coraz więcej, że mają spore szanse, sporo z tych przypadków chorych, którzy mają bardzo niski wynik skali Glasgow, wskazujący na dużą ciężką śpiączkę, nawet ten najgorszy wynik, to w ośrodkach wiodących na świecie około 60% z tych chorych ma dobry wynik leczenia, to znaczy, że uzyskują duży stopień sprawności.
No właśnie, tu są od razu dwa pytania, bo pierwsze jest następujące. Wszyscy profesorowie anestezjologii, neurologii, neurochirurgii, którzy są zwolennikami tej definicji śmierci mózgowej, a jest to większość jednak, Oni twierdzą, że wszystkie te wybudzenia, o których się mówi, to jest po prostu wybudzenie ze śpiączki, a nie ze stanu śmierci mózgowej. I to jest pierwsze pytanie. Czy są udokumentowane przypadki wyprowadzenia ludzi ze stwierdzonego w sposób prawidłowy stanu śmierci mózgowej? I czy jest ich dużo? I jak wygląda też ich krytyka? Bo rozumiem, że...
Ale to jest dla mnie pytanie takie. Ja to porównuję do takiej sytuacji, że no, kiedyś była kara śmierci. I da mi na to, że w danym więzieniu, czy w jakimś kraju stwierdzono, orzeczono ileś tam, kilkaset przypadków w ciągu tam wielu lat kary śmierci, czy kilkadziesiąt w mniejszym kraju, prawda, przez bardzo długi czas. No i że po prostu tylko raz się udało, że ten więzień uciekł przed wykonaniem kary śmierci. To znaczy, że ci wszyscy więźniowie zginęli w momencie, kiedy wyrok otrzymali, czy wtedy, kiedy wykonano ten wyrok śmierci. Czyli fizycznie zabrano im życie. To jest to samo pytanie. Jeśli u kogoś stwierdzimy śmierć pnia mózgu i pozbawimy go życia podczas pobierania narządów, to nie znaczy, że on umarł w momencie orzekania śmierci pnia mózgu, tak samo jak każdy człowiek z wyrokiem śmierci nie umiera w momencie, kiedy sąd orzeka u niego najwyższą karę, tylko w momencie, kiedy ta kara jest wykonywana. Trzeba po prostu człowieka zabić, żeby on zginął, a nie wydać tylko wyrok. I ja uważam, że diagnoza śmierci pnia mózgu no, jest odpowiednikiem wyroku sądowego kary śmierci, ale to, ilu przeżyło, ile nie, no to znaczy ilu się dało uciec. No i udało się uciec Zachariaszowi Dunlopowi, udało się uciec pani Val Thomas, bo się odezwała do pielęgniarki. Dzięki ci, kochanie, a była przygotowywana już do operacji pobrania narządów. I udało się też ostatnio, to jest jeszcze inny przypadek, takiej Jehai McMath w Ameryce, gdzie orzeczono u niej śmierć na podstawie kryteriów neurologicznych. Potem ona została przetransportowana do innego stanu, bo w stanie New Jersey w Ameryce nie wolno orzekać śmierci na podstawie kryteriów neurologicznych, jeśli rodzina się nie zgadza, na przykład, albo jeżeli chory sam się nie zgadzał wcześniej. Ona tam przez dwa lata przebywała w tym stanie New Jersey, po czym sprawa wróciła po interwencji zespołu lekarzy, między innymi Alana Schumana, który napisał taką deklarację w tej sprawie, do sądu w Kalifornii. I sąd w Kalifornii po dwóch latach stwierdził, że Jehai McMath jest osobą żywą, pomimo prawidłowego stwierdzenia śmierci na podstawie kryteriów neurologicznych. I teraz sprawa jest już tylko o błąd lekarski. Czyli przyznano, no, takie wyjście, ale jedno jest pewne. Prawidłowo wykonano badania, prawidłowo stwierdzono śmierć pacjenta, a sąd orzekł, że pacjent żyje. Także takie mamy przypadki.
No dobrze, ale tutaj w tym ostatnim przypadku właśnie ta osoba rzeczywiście się wybudziła? Czy to jest kwestia zmiany statusu?
No ta osoba wymaga rzeczywiście rehabilitacji i ona ma, w mojej ocenie jest w stanie minimalnej świadomości. Jest pewien kontakt z nią, ale jeszcze nie za dobry. Nie jest zbyt dobrze rehabilitowana też moim zdaniem. Profesor Tala raczej więcej by osiągnął. Zresztą można ją nadal rehabilitować. Natomiast w przypadku pani Val Thomas i w przypadku Zachariasza Dunlopa, to te osoby, które były zakwalifikowane do pobrania narządów, stwierdzono śmierć ich na podstawie kryteriów neurologicznych, czyli śmierć mózgu całego, w teorii oczywiście, w Stanach Zjednoczonych. One w tej chwili normalnie mówią, udzielają wywiadów, jest wiele wywiadów z nimi.
No dobrze, ale jak wygląda dyskusja naukowa nad tymi przypadkami? No bo ojciec się zajmuje naukowo kwestią
śmierci. No dyskusja, śmiesznie poszło. Po przypadku Zachariasza Dunlopa mówi się o cudzie. Że to jest niewytłumaczalne, bo badania były prawidłowo zrobione, a on przeżył. W takim razie widocznie przeżył dlatego, że to nastąpił cud, ponieważ tego się inaczej nie da wytłumaczyć. No ale doktor Paul Byrne, którego znam, a który się od lat tym zajmuje i który też kontaktował się z rodziną i z samym chorym, stwierdził, że autorytatywnie, że po prostu Zachariasz Dunlop nigdy nie umarł. Stwierdzono u niego śmierć na podstawie fałszywych kryteriów, które są niemiarodajne, czyli kryteriów neurologicznych. Byrne, jak również Schumann i cała grupa lekarzy też brytyjskich, japońskich, Coimbra, taki profesor z Brazylii. Oni wszyscy mówią, że to są kryteria, które nie mają podstaw naukowych.
No dobrze, ale środowisko naukowe poprzestało tylko na stwierdzeniu, to jest cud? Czy nie próbowali?
Środowisko naukowe...
Czy w ogóle wzięli to w nawias i
raczej
nie komentują?
Raczej w nawias, tak właśnie to... Raczej się nie komentuje tych spraw. Ogół ludzi zareagowało w ten sposób, to widocznie w takim razie jest cud. A dziennikarze, każdy po swojemu to relacjonuje. W każdym razie jedna z dziennikarek zapytała Zachariasza Dalopa, który słyszał, jak komisja orzekała, będąc stojąc przy nim, że on nie żyje, co ty wtedy czułeś? A on mówi, a gdybym mógł, to te okna byłyby wybite. Tak powiedział. Znaczy, chodziło o to, wyrzuciłbym ich przez okno. No ale nie mógł, bo był sparaliżowany, bo był w ciężkiej śpiączce, ale słyszał. I to jest właśnie problem taki. Czy my wiemy, jaki jest stan świadomości u chorych w śpiączce? Nie wiemy tego do końca. I dlatego wielu lekarzy przyznaje, ci lekarzy, którzy pobierają narządy, że z obawy o to, że być może chory czuje ból, oni jednak go znieczulają ogólnie. Ponieważ nie ma obowiązku znieczulenia przy pobieraniu narządów.
Znaczy, normalnie procedura jest taka, że podaje się środki zwiotczające, tak jak przy każdej operacji, żeby nie było jakichś odruchów mięśniowych, natomiast nie podaje się znieczulenia normalnie.
Tak, ponieważ to mówi się, że to nie jest pacjent, tylko to są zwłoki z bijącym sercem. To po co znieczulać zwłoki? Ale ludzie mają normalną wrażliwość jeszcze, oprócz teorii. I ci lekarze, niektórzy mówią, ale ja dla swojego spokoju tak robię i uważam, że tak jest lepiej. I to jest wielu lekarzy, którzy z jednej strony mówią, kryteria są właściwe, wszystko jest w porządku, a z drugiej strony, ale ja muszę znieczulać tego chorego, czy tego dawcę, no bo inaczej bym nie mógł tego robić.
Bo to być może nie wszyscy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, bo zwyczajnie jest tak, że zazwyczaj, kiedy myślimy o osobach zmarłych, czy o osobach, które są dawcami narządów, to wyobrażamy sobie to w sposób następujący. Mamy osobę zimną, nieruszającą się, osobę, która klasycznie wygląda jak zwłoki. Tymczasem tutaj mamy człowieka, który jest ciepły, który reaguje, który wręcz może wstawać, bo jest taki odruch Łazarza, ile się nie mylę.
Czy
objaw, wykazuje bardzo wiele cech normalnie żyjącego organizmu, człowieka.
Tak.
A tymczasem chirurdzy podchodzą do niego jak do zwłok i wyjmują mu serce do przeszczepu.
Podchodzą w teorii jak do zwłok, bo w rzeczywistości musi być anestezjolog jednak. Musi być wiele czynności, w jakiś sposób przypomina operację, ale to jest operacja właśnie taka, która zakończy życie dawcy, prawda? I wielu lekarzy, którzy to robią, tak sobie tłumaczy, że to jest żywe ciało, bo widzimy, jak reaguje normalnie na podawanie leków, w ogóle przy operowaniu to nie ma różnicy w stosunku do innych pacjentów, ale tam już nie ma żywej osoby ludzkiej, bo nie ma świadomości. Tak sobie to na ogół tłumaczą lekarze. Ale ci sami lekarze, pytanie, pamiętam przez panią...
I ta świadomość nie może wrócić.
Tak się zakłada, że trwa, tam nie ma już, że to był i... To jest ciało Janka, ale Janka tam już nie ma, prawda? Niemniej jednak pytani ci lekarze przez pewną dziennikarkę, która robiła u nich takie wywiady i to wszystko podsumowała, na ponad 30 lekarzy tylko 6 chce być dawcami. Spośród tych, którzy pobierają narządy. Czyli ponad 3/4, 4/5 powiedzmy, nie chce być dawcami.
No ale to próbka jest mała, przyznaję ci.
Bo trudno zrobić takie wywiady w ogóle. Ale to jest próbka jakaś. I w każdym razie oni tłumaczyli, że zachęcam do badań. Ja wszystkiego sam też nie zrobię. Jak będę miał więcej danych, to będę podawał więcej. Ale w każdym razie to jest znamienne według mnie, że ci, którzy więcej wiedzą na ten temat, inaczej reagują.
No dobrze, ale z drugiej strony, bo to jest wciąż jeszcze pytanie o motywację, o świadomość tych zespołów, które wykonują transplantację. Bo to wszystko, co ojciec mówi, składałoby się na taką całość, na taką tezę, że ci ludzie w jakiejś zmowie nastają na ludzkie życie.
No to nie, jest... to się bierze z mentalności utylitarnej. Więcej szczęścia dla jak największej grupy ludzi, największej grupy ludzi. Rozumowanie jest takie. Mamy ludzi z ciężkim uszkodzeniem mózgu. W większości przypadków nie da się im już pomóc, co nie jest prawdą, ale tak się zakłada. I w takim razie niech będzie z nich jakiś pożytek dla innych. Możemy wspomóc innych ludzi, będzie więcej szczęścia dla jak największej liczby ludzi, dlatego się mówi, że z jednego człowieka pobieramy narządy dla 7 czy 8 biorców. I to jest cały czas utylitarna filozofia w tym, utylitarna etyka. To nie jest właśnie rzecz, którą możemy machnięciem ręki jakoś zbyć, ponieważ jest to system etyczny, który został przez kogoś na serio zaproponowany i według mnie na serio przyjęty przez wielu ludzi. Tak się rozumuje.
Bo ja jak sobie myślałem w ogóle o całej tej sytuacji, to rzeczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, bo wszystko, to też warto o tym wspomnieć, wszystko zazwyczaj dzieje się pod dużą presją czasu. To znaczy, z jednej strony jest ten biorca, który może czekać, bądź nie może czekać, to jest różnie. Natomiast zwykle te osoby, które są dawcami narządów, to są osoby po jakichś wypadkach, urazach, często w każdym razie.
No, ostatnio ktoś mi powiedział, że po prostu rowerzyści.
I to jest tak, że nie zawsze da się ich obserwować przez bardzo długi czas. Czy jakieś funkcje wracają.
Nie dałoby się. Właśnie, że o to chodzi, że nie powinno być tego pośpiechu aż takiego.
No właśnie, ale jest jednak element czasu i jest ten element, o którym ojciec mówi, że no, wydaje się, że nie za dużo da się tutaj zrobić, a można pomóc osobom, które są w dużej potrzebie, tak? I no, jest taki prosty rachunek zysków i strat, który jest tutaj przeprowadzany. I wtedy pojawia się pewne niebezpieczeństwo, bo w momencie, w którym nie mamy tej furtki, nie możemy od tak po prostu stwierdzić, że człowiek nie żyje, mimo że bije jego serce i mimo, że on wygląda zupełnie jak żywy i że ten organizm nie ma dezintegracji tego organizmu.
Mhm. Czyli istnieje nadal.
Czyli istnieje. Gdyby tej furtki nie było, to dalej byśmy chcieli coś robić, tak? Znaczy podejmowalibyśmy jakieś kroki. A tutaj jest taka pokusa, że no po co?
Zaniechania.
Po co? Bo...
Tak, i wielu ludzi mówi, że to jest rodzaj jakiegoś nihilizmu terapeutycznego. To znaczy, że robimy jak najmniej, ponieważ mamy w głowie jak gdyby pewną alternatywę.
Bo ten kontekst jest, on jest
tak
bardzo silny.
Alternatywę, czyli po prostu nie wysilajmy się, nie ratujmy, nie inwestujmy już w tego chorego, bo zainwestujemy zbyt wiele, możemy nic nie osiągnąć, a tu mamy inne wyjście, prawda? Możemy pobrać narządy i będzie pożytek wielki dla innych. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Warto inwestować w tego chorego, bo mniej więcej 60% przypadków to są przypadki odwracalne i ci ludzie wychodzą na własnych nogach ze szpitala, wracają na studia i do życia aktywnego. Ci, którzy mają tą ciężką śpiączkę, która wydawała się taka nie do wyleczenia.
No tak, ale tu jeszcze, jak ojciec mówi o tych 60%, bo muszę wejść. Te 60% to są przypadki ciężkiej śpiączki, tak, ale nie śmierci mózgowej stwierdzonej.
Ale tak, oczywiście. Tylko, że my tych śpiączek właśnie nie leczymy i potem orzekamy śmierć pnia mózgu i sprawa toczy się dalej w określony sposób, czyli ci chorzy giną.
Czyli ojciec skreśli taki obraz, że mamy śpiączkę, co do której nikt nie mówi, że jest śmiercią mózgu, ona jest nieleczona, aż dochodzi do stwierdzenia śmierci mózgu, tak?
No tak, że po prostu mamy chorego po wypadku, ma bardzo niski poziom w skali Glasgow, 3, 4, 5, nawet 6 czy 7. To są wszystkie niskie poziomy, ale niekiedy ma najniższy z możliwych. Ma nawet bezdech. Jeżeli zastosujemy czujnik ciśnienia śródczaszkowego, żeby wiedzieć, co się z nim dzieje, z tym chorym. Jeżeli zastosujemy prawdziwe leczenie, czyli podamy środki, mannitol oczywiście jest podawany, ale już nie podawamy. Jeżeli dodamy do tego hormony tarczycy i inne, jest cała lista, które warto podać. Jeśli zastosujemy kraniotomię bądź schłodzenie, bądź raczej schłodzenie najpierw pacjenta, a potem ewentualnie kraniotomię, to wtedy ten chory ma ogromne szanse. W tych ośrodkach najlepszych na świecie, a ich jest już sporo w tej chwili, jest właśnie 60% chorych wychodzi z dobrym wynikiem. U nas takich wyników nie ma, bo się nie robi nawet prób, żeby stworzyć taki ośrodek i takie procedury stosować. Jest pytanie, dlaczego? Ja uważam, że za bardzo myśli się już z góry o tym, że powinniśmy pobrać narządy.
Fakt jest...
Jest jakiś konflikt interesów, jak gdyby tutaj. Między tymi, którzy oczekują na narządy, a tymi, którzy powinni być leczeni naprawdę dobrze i nowocześnie.
Czy to w głębokiej śpiączce nie jest tak, nie w stwierdzonym stanie śmierci mózgowej, ale w głębokiej śpiączce nie jest tak, że ci ludzie są nieleczeni, bo system nie widzi, że cokolwiek tutaj może rokować, to jest raz. A dwa, że no, jest kwestia kosztów. Rzeczywiście ci ludzie często lądują w zolach.
Oni nie muszą wszyscy lądować ze głębokim stanem wegetatywnym, który też jest osobnym, wielkim tematem, na ile to jest w ogóle słuszna koncepcja, ale powiedzmy, chodzi o to, że o stan obniżonej świadomości i to chroniczny, długotrwały i tak dalej, z kosztami, wcale nie musi być następstwem leczenia tych chorych. Bo właśnie duża część wychodzi szybko z tego stanu, bo wystarczy zatrzymać obrzęk mózgu i wtedy te zmiany są naprawdę odwracalne. I ci chorzy po prostu stosunkowo szybko dochodzą do zdrowia.
Dobrze. Ojcze, jest taki temat, który, jak myślę, może być dla ojca trochę niewygodny, bo ojciec jest księdzem i funkcjonuje w kościele.
Tak.
Tym niemniej Kościół katolicki wypowiadał się zazwyczaj w sposób bardzo przychylny transplantacjom. Znaczy, na pewno nie ma żadnego dokumentu, który by podważał albo przekreślał definicję śmierci mózgowej. Same transplantacje w ogóle chwaląc, bo to są w ogóle dwa olbrzymie tematy, transplantacja i śmierć mózgowa, bo nikt nie mówi
one
przecież...
One się nie pokrywają,
tak, prawda, jasne, bo przecież nikt nie mówi, że transplantologia jako dziedzina, czy same transplantacje są czymś, co no, byłoby moralnie wątpliwe, tak? Chociaż są tacy, którzy tak twierdzą. Natomiast my dzisiaj rozmawiamy o śmierci mózgowej.
Tak.
I w tym temacie śmierci mózgowej Kościół generalnie nie podważał tych definicji harwardzkich czy wszystkich, które po niej następowały.
Często się lekarze powołują, transplantolodzy, na dokument, który napisał Jan Paweł II w 2000 roku, gdzie napisał, że jeśli dojdzie do całkowitej dezintegracji zarówno ciała, jak i w ogóle osoby ludzkiej, to wydaje się, że jeżeli na to wskazują kryteria śmierci mózgowej, to wydaje się, że ta definicja jest prawidłowa. Tak mniej więcej brzmiała wypowiedź Jana Pawła II. Ale to jest właśnie... jeszcze dodatkowo był jego tutaj warunek, że jeśli to jest jakaś zgodność w świecie medycznym co do tych kryteriów. Ale tej zgodności nie ma. A o dezintegracji całkowitej, czy ciała, czy w ogóle osoby ludzkiej w tym przypadku, na serio też nie możemy mówić. Więc te warunki nie są spełnione, na które powoływał się Jan Paweł II, któremu mówiono, że są.
Ale muszę skończyć ten temat.
Bo przed śmiercią Jana Pawła II w 2005 roku Papieska Akademia Nauk zorganizowała konferencję, na której również wystosował swoje słowo Jan Paweł II, zachęcając do dalszych badań. Czyli na nowo otworzył dyskusję na temat kryteriów neurologicznych śmierci pnia mózgu i te kryteria podczas tej konferencji, jeszcze za życia Jana Pawła II, zostały de facto odrzucone przez zaproszonych lekarzy. Ale potem Jan Paweł II umarł i druga część konferencji zakończyła się takim dziwnym wynikiem, że ponieważ byli obecni w większości transplantolodzy, no to oni bronili koncepcji śmierci pnia mózgu. W końcu Papieska Akademia Nauk napisała, że w materiałach z tej konferencji, że są to opinie poszczególnych uczestników konferencji, a sama Akademia Nauk nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. I tak jest do dzisiaj. Nie ma stanowiska ciał wysokiej rangi, ciał doradczych, jednak też pamiętać trzeba. To jest ciało doradcze wobec papieża, a nie urząd nauczycielski Kościoła.
No dobrze, ale to jest trochę umywanie rąk, bo Kościół wypowiada się choćby w kwestii początku życia, I tutaj jest to również temat bardzo mocno związany z medycyną i z pewnymi stwierdzeniami nauk medycznych.
Ale w encyklikach rzeczywiście jest to dość bardzo mocno już powiedziane, prawda, że Kościół ma stanowisko jasne tutaj. Przychyla się do jakiegoś stanowiska w każdym razie.
A tutaj jakby oddaje pole właściwie wyłącznie lekarzom. To oni mają stwierdzić, w którym momencie następuje śmierć człowieka. I tu jest ten problem, o którym żeśmy rozmawiali, że tak naprawdę lekarze mogą stwierdzić tę śmierć, a właściwie objawy śmierci, natomiast śmierć jako pojęcie jest czymś znacznie szerszym. I ono implikuje jednak pewne rozumienie człowieka, pewną antropologię.
Tak, tak, tak. No jest tu jakieś, ja to odbieram jako jakieś zaniechanie, które domaga się zajęcia jednak koniec końców stanowiska Kościoła. Tym bardziej, że wśród lekarzy narasta, i to wśród wierzących lekarzy, pewien opór wobec tej koncepcji śmierci pniomózgu, ponieważ coraz bardziej wiemy, do jakiego stopnia ten mózg jest czynny u tych chorych, u których się mówi, że on jest martwy, prawda? Są wydzielane hormony, prawda? Są różne czynności zachowane. Ośrodek naczynia ruchowy sobie działa, prawda? Ciśnienie krwi jest kontrolowane, temperatura jest kontrolowana. Jest tyle czynności zachowanych, że mówienie w tym przypadku o śmierci pnia mózgu również, co najlepsze. Już dawno badania amerykańskie wykazały istnienie fal mózgowych, czyli elektroencefalograf wykaże nam również pewne czynności u znacznej części chorych. Więc w takim razie stwierdzenie, że mózg przestał działać, jest, no, jest jakiś próżni, jeśli chodzi o empirię. Empiria wskazuje na coś innego, że wiele czynności mózgu, bardzo wiele, u większości chorych jest zachowana. U tych, którzy są dawcami później.
Pytanie jest następujące, ojcze. Bo tutaj pojawia się kolejna wątpliwość etyczna, związana z uporczywą terapią. Czy jak długo możemy czekać na to uruchomienie się mózgu? No, załóżmy, że mamy człowieka w stanie tej śpiączki, co do której część lekarzy mówi, że jest już stanem śmierci mózgowej. Załóżmy, że ta osoba trafia do takiego ośrodka, który próbuje ją rehabilitować. Jak długo mają to robić? Znaczy, on jest podłączony do respiratora, tak? Ten mózg, pacjent jest rehabilitowany, ale czy można zakreślić jakiś czas, kiedy stwierdzamy, no nie, to po prostu już nie ma sensu, to już jest zmęczenie tego ciała, czy tego człowieka.
No tutaj najlepszym rozmówcą byłby profesor Talar, który miał kilkaset takich przypadków w swojej karierze. I to jest tak, że jeżeli chory jest, ma duże uszkodzenia wielonarządowe, to po prostu umrze. Natura sama wybierze swój kurs, można powiedzieć. Natomiast jeżeli jest to taki chory, który ma obrzęk mózgu, który się tam rozwinął, ale udało się go zatrzymać, albo ten obrzęk nie był tak wielki, żeby te wtórne uszkodzenia były katastrofalne, to wtedy rehabilitacja, którą stosuje na przykład profesor Talar, powoduje, że taki chory na przykład wybudza się po paru dniach. Po prostu. Agnieszka Terlecka na przykład, której mówiono, że już nic z niej nie będzie, no po 5 dniach otworzyła oczy, potem było kilka miesięcy rehabilitacji i wróciła do szkoły. Także to nie jest uporczywa terapia, to jest terapia, która daje wyniki, bo uporczywa terapia to jest terapia, która nie poprawia sytuacji chorego,
dokładnie.
A jest kosztowna, jeszcze wiąże się na przykład
z cierpieniem.
A tutaj mamy terapię, która daje określone korzyści dla chorego i daje ostateczny, może dać przynajmniej ostateczny wynik bardzo dobry.
Czyli ojciec nie obawia się takiej sytuacji, że na przykład załóżmy, że ta kampania, którą ojciec prowadzi, jest skuteczna. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Środowisko medyczne w Polsce przyjmuje, że odrzucamy tę definicję śmierci mózgowej i wszystkie te osoby próbujemy rehabilitować. Nie obawia się ojciec, że będzie, zaskutkuje to tym, że będzie gro osób, które są pod respiratorem przez 15-20 lat i tak naprawdę nic się nie zmienia, że te osoby są sztucznie podtrzymywane przy życiu.
Jeśli byśmy nowocześnie leczyli chorych tymi metodami, o których mówiłem, to znaczna część wyjdzie na własnych nogach z tych szpitali, w których była. I to nie jedna tam dziesiąta, czy jedna dwudziesta, tylko rzędu 50-60%. Wszystko zależy, jakie będą, no, jak dobrze będą działały te ośrodki. Część oczywiście przejdzie w stan chroniczny, znaczy wróci im nawet oddech, ale wytworzy się jakiś stan obniżonej świadomości. Na ogół to jest stan, tak zwany minimalny stan świadomości, prawda? Kiedy chory rzeczywiście jest miesiącami w takim stanie, że kontakt z nim jest bardzo utrudniony. Sam nie może też spożywać nic, więc musi być sondą karmiony, prawda? I teraz tak, ci chorzy są sporą trudnością dla systemów opieki zdrowotnej we wszystkich krajach, bo to są chorzy chroniczni, ale właśnie tymi chorymi też opiekuje się profesor Talar w Polsce i opracował całe metody stymulacji mózgu przy pomocy delikatnego masażu oraz przy pomocy iluś tam już urządzeń, które stosuje, więc i laserów i tak dalej, też diety, też innych sposobów stymulowania, nawet muzyką, którą tutaj ktoś lubi. Jak był żużlowcem, no to dźwiękiem motoru i tak dalej. I to wszystko spowodowało, że ci chorzy, zamiast leżeć latami w stanie, który się prawie nie poprawia, czasami się poprawia po długim czasie, to wtedy ta regeneracja mózgu przyspiesza wielokrotnie. I nagle się okazuje, że również przy tych przypadkach, które są, wydawałoby się, bardzo trudne, czy wręcz nie do zmiany, dawniej kwalifikowane jako stan wegetatywny, też możemy mieć zachęcające i naprawdę dobre wyniki leczenia. I też widziałem tych chorych, prawda, u profesora, jak się poprawiali. Także, no, nie jest sytuacja beznadziejna.
Z tego, co ojciec mówi z całej tej naszej rozmowy, jedno zauważam, że ojciec w ogóle bardzo konsekwentnie traktuje... Znaczy, w ogóle nie przyjmuje tego jakiegoś punktu granicznego, jakim miałaby być śmierć pnia mózgu. Znaczy, dla ojca to wszystko jest po prostu śpiączka. Forma głębszej bądź płytszej śpiączki.
To jest coś śpiączka plus bezdech i to są wszystko stany, które ktoś kiedyś nazwał śmiercią. Właśnie my mówimy to w dzień zaduszny i tak dalej, o sytuacjach, które jeszcze śmiercią nie są. Mogą zakończyć się śmiercią z różnych przyczyn. I podstawowe jest to, że mogą być duże uszkodzenia innych narządów, uszkodzenie wielonarządowe, które doprowadzi do śmierci, ale może być też właśnie to, że doprowadzimy do śmierci my, jako ci, którzy się mieli opiekować chorym, a woleli od niego po prostu pobrać narządy, albo też i nie zastosowali wszystkich możliwych metod. No tak uważam, że się dzieje. Chociaż to jest wszystko zgodnie z literą prawa. Tego nie neguję, bo takie mamy prawo i takie mamy procedury. W Polsce i w innych krajach. A druga sprawa, jeżeli jest stan chroniczny, stan obniżonej świadomości, stan minimalnej świadomości na przykład, no to też sytuacja nie jest beznadziejna i uczymy się tym chorym pomagać. Także ja nawołuję do zmiany podejścia w ogóle do tej grupy chorych. Oni mają potencjał, nie wszystkim możemy pomóc, ale warunkiem tego, żeby chory otrzymał pomoc i żeby tej pomocy mu w ogóle udzielać, a nie mówić z góry o zmianach nieodwracalnych, bo to jest samo spełniająca się przepowiednia.
Ale to jest to, o czym ojciec mówi, to, że tych ludzi, ja już nawet nie mówię o osobach, którym stwierdzono śmierć mózgu, tylko które po prostu są w głębokiej śpiączce, one rzeczywiście w Polsce są skazane na bardzo powolną śmierć i są zupełnie wyrzucone poza system.
Znaczy nie, są w głębokiej śpiączce, to one właśnie nie na powolną śmierć, tylko albo zostają dawcami, albo umierają po prostu, bo im się nie udziela szybko pomocy, bo to są godziny. Rzeczywiście to są godziny, to są te pierwsze dwie doby, no 48 godzin, prawda, kiedy trzeba coś zrobić.
Ja sam znam przypadek osoby, która jest właśnie w głębokiej śpiączce, której lekarze generalnie...
Jak długo jest?
Około 2 lat.
No to już jest stan minimalny stan świadomości.
Tak, ale lekarze w ogóle nawet na poziomie podstawowej opieki medycznej nie za bardzo chcą z tą osobą pracować.
Tak,
jest gigantyczny problem na przykład, żeby do niej przyjechał neurolog, żeby ją zbadał, bo po co? Znaczy, on nie widzi powodu, bo tu się nic nie może zmienić. Znaczy, tu nie ma nadziei.
Bo przeciętny neurolog nie zna nowoczesnej neurorehabilitacji. Po prostu nieznane są te metody.
To jest mi trudno ocenić, na ile zna, ale nie ma w ogóle chęci.
Znaczy, ale ja zapewniam, że tak jest. ci lekarze naprawdę nie wiedzą nawet, jakie są wyniki tych ośrodków na świecie, które istnieją, w tym profesora Talara. Nawet ta klinika Budzik jest czymś, co troszeczkę burzy schemat takiej przyjętej bierności, że nic nie możemy zrobić, więc nic nie robimy. Taka jest, jak gdyby, takie jest podejście klasyczne.
W kontekście całej naszej rozmowy, to się przewija wciąż, jest transplantologia. To nie jest temat naszej rozmowy, ale trochę musimy tego dotknąć, bo tak jak powiedzieliśmy, same kryteria śmierci mózgowej, one zostały stworzone, no, poniekąd jako służebne dla transplantologii.
Tak, no, pierwszy dokument, właśnie ten dokument harwardzki, tego w ogóle nie ukrywał.
Bo on był zaraz po pierwszym przeszczepie serca.
Tak, zaraz po pierwszym przeszczepie.
No bo był problem, w takim razie, dlaczego, na jakiej podstawie prawnej wyjęto serce, zabrano serce dawcy, tak?
Tak.
Natomiast rzeczywiście, no, z drugiej strony, jest rzeczą bezsporną, że transplantologia jako dziedzina jest ratuje ludzkie życie, tak? Znaczy transplantolodzy ratują ludzi. I teraz czy sama to pewnie jest za daleko posunięta teza, ale czy my nie szkodzimy w tym momencie tym chorym, którzy czekają na organy, tak? Czy nie powodujemy zamieszania, które tak naprawdę skutkować będzie tym, że ta skuteczność transplantologii będzie zdecydowanie mniejsza, albo wręcz w wielu obszarach w ogóle niemożliwa? Jak ojciec się z tym mierzy? Ojciec musi mieć świadomość tego, że mówienie o tym, ono może spowodować taką reakcję ludzi na nie. Że nie.
To są reakcje ludzi, którzy mają wiedzę z mediów na ten temat. Wiedza nie z mediów mówi o tym, że większość narządów przeszczepianych to są nerki. Ogromna większość. A na drugim miejscu jest wątroba. I przeszczep nerki nie ratuje życia, bo możemy dializować chorych przez całe lata.
No tak, ale
przeciętna długość życia osób dializowanych jest większa niż po tych, którzy są po przeszczepieniu nerki. Więc to nie można mówić o ratowaniu życia i o przywróceniu pełnego zdrowia nawet, ponieważ mają dużo powikłań po przeszczepach.
Są wszystkie leki immunosupresyjne i tak dalej. Ale jednak,
dobrze. Ale dajmy na to, że przeszczepianie nerki, nawet to można robić w inny sposób, na przykład. Akurat przeszczepianie nerki jest możliwe przez to, że rozwinie się wolontariat i ludzie będą dbali swoją, zdrowi ludzie, jedną swoją nerkę oczekującym, prawda? Bo rzeczywiście jest taka sprawa, że jest kolejka oczekujących i jest grupa chorych, którzy mają wypadki i mają uszkodzenia mózgu. I tu jest rzeczywisty, nienazwany publicznie konflikt interesów, o czym często mówi profesor Coimbra z Brazylii. Z tym, że nie ma, w myśl zasady etyki, którą głosi na przykład Kościół katolicki, nie wolno nam poświęcać grupy chorych dla dobra innej grupy chorych. Nawet jeżeli ten konflikt interesów jest. Tylko musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby dobro każdego chorego było zabezpieczone.
Bo to, o czym ojciec mówi, jeżeli chodzi o przeszczep nerki, czy ja dobrze czuję, że ojciec jest w ogóle sceptykiem, jeżeli chodzi o transplantację? Bo wydaje mi się, że jednak jakość życia tych ludzi, którzy żyją choćby z przeszczepioną nerką, nie muszą dzięki temu być codziennie czy co drugi dzień dializowani. Znam takie osoby i one czują się uwolnione. Znaczy to jest dla nich jednak skokowa zmiana.
Ja tego nie neguję, ale czytałem właśnie takie badania na temat efektów przeszczepień robione w Stanach i w Australii przez Norma Barbera. On dobrał się do dokumentacji. Wykazały one wiele zaskakujących rzeczy, na przykład to, że większość przeszczepień serca było bez sensu, że skróciły życie nawet biorcy, a nie wydłużyły. Dlatego później ograniczono bardzo wskazania do przeszczepień serca i jest w tej chwili tych przeszczepień serca dużo mniej niż kiedyś. O czym też nikt nie wie raczej spośród ogółu społeczeństwa. Też sprawa tego, że praktycznie każdy narząd zostanie odrzucony, chyba że biorca wcześniej umrze, prawda? To jakoś nie dociera do ludzi, że to nie jest stan normalny, gdyby organizmu po przeszczepieniu. To nie jest tak naprawdę jednak człowiek zdrowy, prawda? Tam organizm będzie zawsze działał, żeby odrzucić. Także uważam, że też wątpliwie etyczne jest przeszczepianie na przykład twarzy. Ja sobie nie wyobrażam teraz sytuacji, kiedy po iluś latach takich zdarza się z nerką, że po paru latach jest odrzucona i trzeba wszczepiać następną albo wrócić do dializ, prawda? A co z twarzą, prawda? Tyle razy już słyszymy, parę razy był przeszczep twarzy, ale sobie myślę, ale co będzie, gdy dojdzie do takiej reakcji silnej odrzucenia? Co wtedy? No ja tutaj nie mam akurat wiedzy, bo zresztą kto ma taką wiedzę? No jest niewiele przypadków, ale w każdym razie jest to złożona sprawa. Niemniej jednak, gdy działamy etycznie, musimy znaleźć lepsze rozwiązania. Na przykład w Japonii nie wolno kwalifikować kogoś na podstawie kryteriów neurologicznych tak, z taką łatwością jak w Polsce, czy w Europie, czy w Stanach. I dlatego zamiast przeszczepiać całą wątrobę, zaczęli Japończycy przeszczepiać część wątroby i później ta metoda poszła na cały świat, bo okazała się dobrą metodą. Więc jak gdyby założenia etyczne często prowadzą do nowych odkryć w medycynie i wytyczają dobre ścieżki w medycynie, więc trzymajmy się ich i to na tym skorzysta i sama medycyna i wszyscy pacjenci.
Ojciec jest orędownikiem zmiany tutaj w tej kwestii, jeżeli chodzi o śmierć mózgową. Ojciec widzi w ogóle jakąś przestrzeń, jakieś nadzieje na to, że coś tutaj się może zmienić, że jest jakaś platforma, jakieś miejsce rzeczywiście żywej wymiany myśli, bo ja mam wrażenie, że...
Nie ma.
Ja mam wrażenie, że...
Tej platformy właściwie nie ma.
Że lekarze, transplantolodzy, neurolodzy, no znacząca większość, nawet w ogóle nie traktuje ojca jako lekarza, również jako bioetyka, jako partnera do dyskusji. Ja nie widziałem takiej dyskusji, takiej rozmowy, w której rzeczywiście moglibyście w sensie naukowym się zmierzyć. Tak? Czy w ogóle taka dyskusja gdziekolwiek się toczy? Czy to jest tak, że jesteście, wszyscy ci sceptycy są brani po prostu gdzieś
w nagle? Nie, dyskusja się toczy choćby w postaci publikacji. Przecież istnieje jednak, istnieją publikacje medyczne. Ja się opierałem na artykułach zrenomowanych czasopism medycznych na świecie. Naprawdę tych najbardziej uznawanych. I tam raz po raz są porządne artykuły jednak. I ja tylko na takiej literaturze bazuję. Jeżeli moi adwersarze twierdzą, że to są dla nich niemiarodajne źródła, to nie wskażą lepsze. Według mnie nie znajdą takich. Także to mówienie, że my mamy rację, bo my jesteśmy praktykującymi lekarzami, to jest argument z autorytetu. A w nauce się posługujemy innymi argumentami. Musi być racja, prawda? Musi być w ramach metody danej naukowej rzeczywiście naukowy argument, a nie, że ja jestem na takim stanowisku, więc ja mam rację.
A jeżeli chodzi o teologię moralną, o stanowisko Kościoła, tutaj jest jakieś poruszanie? Czy ojciec jest takim samotnym wojownikiem?
Nie jestem zupełnie osamotniony oczywiście, bo w wielu krajach są środowiska, które się tym zajmują, ale rzeczywiście są to środowiska raczej mniejszościowe, ale z reguły dużo silniejsze niż obecnie w Polsce. W Niemczech są 2-3 stowarzyszenia, które się tym zajmują, wydają ulotki, publikują, docierają też do Bundestagu. Była tam kiedyś debata na ten temat. Niewiele, co prawda, wniosła, ale była jakaś debata otwarta. O wiele więcej udało się właśnie osiągnąć w Japonii. To jest jakiś przypadek ciekawy.
Bo w ogóle chyba w Japonii funkcjonuje dwutorowy system. Można sobie wybrać. Albo się chce być pod... albo się uznaje kryterium śmierci mózgowej, albo nie. I można sobie zadeklarować wcześniej.
No tak, ale to się sprowadza do jednej rzeczy. Nikomu nie wolno narzucać koncepcji śmierci mózgowej, która nie jest naukowo udowodniona i która jest sprzeczna z czyimiś przekonaniami, drogą prawa obowiązującego. W Japonii nie ma czegoś takiego, że prawo uznaje, że koncepcja śmierci mózgowej jest słuszna i obowiązuje wszystkich obywateli w pewnym sensie.
I to jest ważny moment, którym chyba warto jakby skonkludować naszą rozmowę, że sama definicja śmierci mózgowej jako taka jest światopoglądowa.
Tak.
Znaczy, że ona nie ma wymiaru czysto, to są oczywiście pewne kryteria, które są stwierdzane metodami medycznymi, tak? Natomiast sama konkluzja, że w związku z tym, że tych objawów, choćby objawów odruchów pniowych nie ma, to znaczy, że umarł człowiek, to tak naprawdę to już jest wniosek światopoglądowy.
Tak, Tak. To wymaga dodatkowych założeń, o których się już nie mówi, one wybiegają poza medycynę.
Jak się, już zupełnie na koniec, jak ojciec w ogóle się zajął tym tematem? Z czego, skąd się wziął zainteresowanie tym?
Byłem kiedyś w Ameryce, w Paul John Center, takim ośrodku bioetycznym, i tam dyskutowano mocno problem stanu wegetatywnego, ale już tam pobrzmiewała taka antropologia, że człowiek bez świadomości nie jest człowiekiem, nawet jeśli ma żywe ciało. I w związku z czym w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj zresztą osoby z diagnozą stanu wegetatywnego mogą być odłączone od sondy pokarmowej i giną wskutek odwodnienia i braku żywności, braku kalorii po 2 tygodniach mniej więcej. Tak, i Teriskia
to jest w ogóle nie do pomyślenia.
Tak, ale to naprowadziło mnie na sytuację, na problem w ogóle, jak się dyskutuje o chorych z zaburzeniami świadomości, jaką oni mają sytuację, i wtedy odkryłem, że jeszcze istnieje ta grupa chorych świeżo po wypadku, w stanie śpiączki, w bezdechu, u których też się mówi nagle o śmierci tylko dlatego, że właściwie nie mamy z nimi kontaktu i podejrzewamy zupełny brak świadomości, ale też tylko podejrzewamy. I nagle okazuje się, że my więcej tutaj zakładamy niż wiemy i z tego wyciągamy wniosek, że chory nie żyje. To za daleko idzie, to jest działanie na skróty.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że to jest temat, o którym musimy myśleć, bo tu się wciąż coś zmienia. Teraz zmieniła się ustawa transplantacyjna. Już w tym zespole stwierdzającym śmierć mózgu nie będzie musiało być 3, tylko 2 lekarzy. To może nas dotknąć, to zagadnienie może nas dotknąć w bardzo nieoczekiwanym, zwykle to jest nieoczekiwany moment. I to nie jest tak jak ojciec powiedział.
Wystarczy się przewrócić w pracy.
To nie jest tak, jak ojciec powiedział, że tutaj można argumentować tylko z autorytetu, że ja jestem lekarzem, więc wiem, jak jest, bo chyba problem jest jednak znacznie głębszy. To jest problem, w którym próbujemy odpowiedzieć, kim tak naprawdę jest człowiek.
Tak.
Bo odpowiedź na pytanie, co to jest śmierć, to jest odpowiedź na pytanie, kto umiera. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Jak zwykle współprodukowała program Magdalena Kowalska. Bardzo też dziękuję realizatorom z Radia Poznań, bo w Radiu Poznań rozmawiamy. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wielkie dzięki.